nad rozlewiskiem.
Po pierwsze, pielęgnowanie regionalnej kultury i otaczanie opieką żuławskich zabytków. Po drugie, odkrywanie historii tych terenów, no i przybliżanie jej lokalnej społeczności. Po trzecie, co wiąże się z poprzednim, edukowanie mieszkańców, także tych najmłodszych. Między innymi poprzez ciekawe wydarzenia, takie jak coroczny Dzień Osadnika, to już za niecały miesiąc. Taką strategię od wielu, wielu lat realizuje klub Nowodworski. Mateusz Czerwiński, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku audycji Nad Rozlewiskiem zaglądamy do Nowego Dworu Gdańskiego. Pretekstem zbliżające się wydarzenia, ale też... No cóż, zbliżający się rok szkolny, oczywiście cieszymy się jeszcze z okresu wakacyjnego, ale nie da się ukryć, że szkoła na horyzoncie. Razem z nami prezes klubu nowodworskiego Marek Opic. Dzień dobry, cześć Marku.
Dzień dobry.
Rok szkolny, no tak, w zeszłym roku mieliście to w Muzeum Żuławskim, teraz ponownie można odświeżyć coś w rodzaju takiego mini parku naukowego, makieta dla najmłodszych z piachem, koparkami, mini domkami żuławskimi, wałami, infrastrukturą hydrologiczną i tak dalej. Po co to wszystko, przypomnijmy?
No to jest ten element, o którym mówiłeś, edukacyjny. Edukacja, no tak ogólnie, to zrozumieć żuławy. Wiemy od lat, że no jest z tym problem, to znaczy żuławy są trudne do zrozumienia i trudno się dziwić, że czasami nawet ludzie na stanowiskach popełniają błędy albo no wydają często błędne decyzje, chociaż z tym jest coraz lepiej. Myśmy od kilkudziesięciu lat obserwujemy, jak to się rozwija, jak były różnego rodzaju cofki, kataklizmy. Teraz dochodzą do tego zmiany klimatyczne, gdzie no nie potrafimy tego ogarnąć tak naprawdę, bo z jednej strony lęk, z drugiej strony no niewiedza, pomieszanie z poplątaniem. I próbujemy w sposób zorganizowany edukować, czy powiedzmy wychodzimy od samoedukacji, bo to jest jeden z elementów skutecznego nauczania czy przekazywania wiedzy. Szkolimy edukatorów i w tym sezonie, można powiedzieć, szkolnym, myślę, że wystartujemy z taką terenową edukacją, z mobilnymi elementami edukacyjnymi. To będzie polegało na tym, że będziemy przyjeżdżać do szkół, mam nadzieję zapraszani, z edukatorami i będziemy mieć cały taki pakiet narzędzi edukacyjnych. Do nich należą makieta, gdzie można zobaczyć, zbudować sobie polder, zalewać go, zobaczyć jak funkcjonuje depresja, jak można zabezpieczyć się przed bobrami, jak pracuje pompa, tam będzie można odwadniać to wszystko. Plus do tego wystawa, sztuczne, trenażowe zbieranie śmieci, pudełka sensoryczne, słuchowe. Myśmy zaopatrzyli się w takie narzędzia edukacyjne dzięki projektowi Żuławy na fali. Sfinansował częściowo to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i jesteśmy gotowi do takiej, można powiedzieć, mocniejszej edukacji.
Ja wiem, że to byłaby długofalowa strategia, ale czy wy chcecie w ten sposób wychować sobie specjalistów, którzy zadbają w przyszłości o żuławy?
To musi iść wielotorowo. Z jednej strony chcemy nadrobić zaległości, bo widzimy, mamy kontakt z młodzieżą, z nauczycielami, z urzędnikami, samorządowcami. Widzimy, jaka jest potrzeba chociażby nauki o tym, jak się zachowuje bóbr, jak nam zagraża. I tu na przykład na przestrzeni 2 lat, kiedy robiliśmy konferencje wspólnie z gminą Nowy Dwór Gdański, własne pomysły realizowaliśmy. Kontaktowaliśmy zainteresowany z doktorem Adrianem Zwolickim, który jest ekspertem od bobrów. I widzimy, jak wypowiedzi na temat tego problemu na żuławach są już zupełnie inne. Widać, że to zaczyna docierać. Jesteśmy tym zachęceni, bo przyznam szczerze, był moment jakiegoś takiego zniechęcenia, że ta nasza aktywność no nie znajduje jakiegoś tam wsparcia. Już wiele jest elementów takich, gdzie się nie dyskutuje o po prostu o głupich rozwiązaniach, powiem brzydko, a myśli się o jakimś wspólnym działaniu, wypracowywane są różne modele, tak jak na przykład Wody Polskie w tej chwili próbują wdrożyć taki system na żuławach strefowy, gdzie zostaną podzielone strefy na takie, gdzie bóbr będzie niepożądany, gdzie będzie, powiedzmy, tak jak teraz sytuacja, i trzeci element takiej strefy, które powstaną, to będzie bóbr, gdzie będzie miał, że tak powiem, dowolność działania.
Przykładem takich rozmów jest m.in. szczyt klimatyczny, który odbył się w Nowym Dworze Gdańskim w Muzeum Żuławskim nieco ponad 2 miesiące temu. To już nie jest dyskusja o tym, czy na żuławach jest problem, tylko jak go rozwiązać.
Tak, chociaż często jeszcze się mówi o tym, żeby nie pokazywać żuław jako tego terenu problemowego. Taka jest argumentacja, bo wtedy być może się od nas niektórzy odwrócą. My uważamy, że jest problem i trzeba go rozwiązywać. I faktycznie podczas tego szczytu klimatycznego, i tutaj duże słowo uznania dla obszaru metropolitalnego, z którym to organizowaliśmy, jest to na pewno skok taki jakościowy, że rozmawiamy o rozwiązaniach, są konkretne pomysły podawane, bo tak naprawdę my diagnozę już znamy. Jakie mamy problemy, jakie zagrożenia. My też musimy pamiętać, że musimy przestać mówić o zagrożeniach, tylko o naszej przyszłości. Pewne rzeczy się wydarzają, powodzie, które się wydarzają raz na 1000 lat, takie skalowanie tych powodzi. Dzisiaj to jest normalne, że te powodzie się wydarzają. To znaczy cofka jest coraz bardziej intensywna, do tego dochodzą jeszcze deszcze nawalne, więc jesteśmy mocno poddani takiej presji.
Podnoszący się poziom Bałtyku.
Który też nie zwalnia, a wręcz przyspiesza, tak jak oceniają to naukowcy. I trzeba mówić o scenariuszach przyszłości. Ile mamy czasu na tych żuławach? Co musimy robić? Czy ważniejsza jest na przykład dzisiaj kolej, czy podwyższanie wałów, bo to nas jeszcze zabezpieczy na kilkadziesiąt lat? Przede wszystkim otwarta, mądra dyskusja, bez emocji. I tu jest duży problem, że często nie umiemy rozmawiać. To znaczy, na tym szczycie klimatycznym wydarzyło się coś takiego, że umieliśmy rozmawiać. Też debata w zeszłym roku Horyzont Żuław pokazała, że chcemy rozmawiać i wypracowywaliśmy różne wnioski. Z tego teraz korzystamy, pokazując, co jest nam potrzebne na żuławach. I wybija się umiejętność rozmowy, bo często, jeżeli się mówi o podnoszącym się poziomu morza czy bobrach, to od razu są emocje i niestety polityka, bo często samorządowcy, politycy próbują rozwiązać problem. Wydaje się, że można to takimi metodami starymi, czyli na przykład strzelać do bobrów, wybić je tutaj. To się nie udaje. Takie próby już były. I to jest tylko jeden z przykładów, bo my powinniśmy tak naprawdę robić wspólnie, mieszkańcy, samorządowcy, instytuty badawcze, adaptacje do zmian klimatu dla żuław. Gdzieniegdzie takie są, obszar metropolitalny ma świetną taką diagnozę i strategię działania. Gdańsk też ma, ale powinniśmy dedykowaną dla żuław robić. I to się powoli też przebija. W środowisku Wód Polskich też to przekonanie jest, że powinniśmy w ten sposób działać. No i mam nadzieję, że to jest dobry kierunek. I tutaj możemy przejść do tego naszego pomysłu na think tank.
To przybliżmy naszym słuchaczom, co to w ogóle jest think tank. Coś w rodzaju spotkania zespołów eksperckich, badaczy z różnych dziedzin, a to po to, by tworzyć analizy, raporty, żeby dzielić się pomysłami dotyczącymi na przykład polityki, gospodarki, życia społecznego i tak dalej. Pytanie, po co to robić?
Ten pomysł, można powiedzieć, wziął się po pierwszej konferencji na temat bobrów. My, przygotowując tę konferencję, zbieraliśmy pytania do ekspertów i potem opracowaliśmy taki raport, czy powiedzmy taką informację o tym, co się tam wydarzyło, jakie błędy gdzieś tam zauważyliśmy. A przede wszystkim padł postulat, żeby w jednym miejscu można było przeczytać o różnych opracowaniach żuławskich, gdzie ta wiedza byłaby dostępna, ponieważ jak się okazało, wiele osób nie zna różnych opracowań albo zna inne. I to się wydarzyło. Kilka miesięcy później pojawiła się strona Żuławy na Fali, gdzie staramy się zbierać wszystkie informacje, raporty najbardziej aktualne i oczywiście aktualizować o żuławach, o bobrach, o melioracji, o najnowszych wydarzeniach, jak na przykład powstanie broszury ABC Melioracji, którą gmina Sztutowo wydała, poradniki powodziowe. W jednym miejscu można znaleźć prawie że wszystko i to jest na bieżąco uaktualniane. I na bazie tej strony powstał pomysł, żeby tworzyć think tank. Akurat to się zbiegło z powstaniem kaszubskiego etnotanku, więc mieliśmy, można powiedzieć, też wzory powstawania i funkcjonowania takiego tworu, że tak się wyrażę.
Ale konkurencją nie jesteście.
Absolutnie, współpracujemy, obserwujemy siebie nawzajem i będziemy się spotykali, rozmawiali. Z profesorem Prądzyńskim jesteśmy umówieni i kolejne inicjatywy są robione. I zaczęliśmy to od zapytania naukowców, którzy są zainteresowani żuławami, tak jak profesor Piskozup, jak Marcin Węsławski, osoby, które zajmują się architekturą, ochroną krajobrazu. I mamy taką grupę, w tej chwili około 10, może już 12 osób, które będą chciały pracować w takim think tanku. Myślę, że musimy zrobić na początek takie działanie otwarcia, które będzie zbierało, pokazywało, co zostało zrobione, co ma wartość pewną naukową, z czego możemy korzystać i przede wszystkim z kim możemy współpracować. To znaczy, wiem, że Instytut w Falentach zrobił dobrą robotę, jeżeli chodzi o meliorację, czyli te wydawnictwa melioracyjne, i na pewno z nimi byśmy chcieli współpracować. Instytut Oceanologii bardzo przychylny jest, jeżeli chodzi o badanie jakości wody. Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański. To się wszystko dzieje. Te rozmowy teraz zwolniły. Po wakacjach wrócimy do intensywnego działania i no, mam nadzieję, że będą tego efekty, czyli taka czerpnia pomysłów, inspiracji, a przede wszystkim wiedzy takiej, która jest sprawdzona, zweryfikowana, i za tym stoją osoby, które mogą też tą wiedzę przełożyć na nasz taki język mieszkańców, bo to też jest istotne.
A czy dzisiaj jako Klub Nowodworski macie poczucie, że to, co robicie, dociera już wyżej, nie wiem, do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, do Wód Polskich, do osób decyzyjnych de facto?
W międzyczasie jeszcze, jak stworzyliśmy tą grupę, to dostaliśmy grant z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i możemy posterować trochę bardziej budowaniem tego think tanku. Tu chodzi o spotkania, analizy na początek, więc to na pewno nam pomoże. Musimy się dopasować teraz do tego grantu w harmonogramie 3-letnim.
Czyli do tego są potrzebne pieniądze.
Ale rzeczywiście, aczkolwiek zaczęliśmy, mnóstwo zrobiliśmy bez pieniędzy, a teraz to pączkuje, to się przydaje, bo już mamy gotową grupę zainteresowaną, spotykamy się właśnie na konferencjach i na pewno pod koniec września ruszymy ostrzej z planem, do którego będziemy zapraszać wszystkich chętnych. W trakcie tych wszystkich działań staramy się oddziaływać na polityków, na samorządowców, współpracować. Te konferencje temu sprzyjają. Też zostaliśmy w pewnym momencie poproszeni przez zespół parlamentarny o informacje o tym, jak na przykład ochrona czy radzenie sobie z problemami bobrów wygląda w Holandii. Bo warto czerpać od tych, którzy już pewne problemy rozwiązali albo są w trakcie rozwiązywania, i z nimi dyskutować. Proszę sobie wyobrazić, że Holendrzy organizują od 2-3 lat mniej więcej konferencję na temat bobrów, gdzie przyjeżdża z całego świata około 17-18 państw i tam Polski nie ma. Kolejna będzie w przyszłym roku w Anglii i musimy tam być. Musi być nasz przedstawiciel. Patrząc na efekty tych konferencji, to naprawdę są niesamowite rzeczy, gotowe rozwiązania. Karty pracy pracowników, którzy chronią wały, monitoring, który tam się dzieje. Tam są gotowe rozwiązania też finansowe. Holendrzy i Niemcy bardzo mocno zwracają na to uwagę, że przy publikacji jakiegoś rozwiązania od razu to skalują, informują, ile to będzie kosztowało. To jest bardzo ważne. I tak była taka ostatnio dyskusja, ile kosztuje zabezpieczenie przeciwko bobrom wałów. Wody Polskie podają około 5 milionów kwotę, natomiast jeśli spojrzymy w analizy niemieckie i holenderskie, kosztuje to połowę mniej. Przy czym to jest troszeczkę inaczej, tam nie tylko ścianki są u nas, ale jeszcze siatka, natomiast tam w tej chwili taką metodą bardzo ciekawą wpuszczania tych siatek, które mają zresztą 120 lat gwarancji na istnienie, ale bardzo prosty sposób, specjalne urządzenia, maszyny, które wciskają te siatki między linię brzegową a wał. No i dzięki tej automatyzacji to jest wszystko tańsze. Wody Polskie, wiem, że się tym interesują, zaczęły to też oglądać. My chcemy być takim dawcą pomysłów różnego rodzaju, ale też chcemy to monitorować, chcemy sprawdzać, czy w ogóle to się przyjmuje, czy się nad tym pracuje. Bo też wiemy, że nie ma żadnej wymiany między Niemcami, Holendrami, a naszymi instytucjami. Nad czym ubolewamy? Chcemy organizować kolejną taką wizytę studyjną do Holandii przez Niemcy. W ciągu kilku dni naprawdę można zobaczyć, przekonać się, bo w tej chwili w Holandii trwa Narodowy Program Zabezpieczenia Wałów, gdzie około 2,5 tysiąca wałów będzie zabezpieczanych przed szkodnikami, przed podnoszącym się poziomem morza. Dlaczego nie skorzystać z tych pomysłów? Też problematyczne na Żuławach, jeżeli się tylko w ogóle o tym mówi, to od razu budzi to emocje, ale na przykład jednym ze sposobów jest odsuwanie wałów od koryta rzeki. To jest jeden ze skuteczniejszych sposobów na bobry, wlewanie się wody i tą retencję. Natomiast no wiadomo, na Żuławach ziemia jest żyzna i przez wieki tak naprawdę od czasów krzyżackich coraz bardziej zbliżano się do wody.
Bo liczy się każdy hektar.
Tak, z tym, że kiedy to zaczyna nam przeszkadzać, zaczynamy myśleć o tym, żeby jednak wrócić do tych sposobów prostych i skutecznych na lata.
Zmieniając trochę temat, Klub Nowodworski angażuje się w sprawy środowiskowe, ale nie tylko. Dba także o szeroko rozumiane dziedzictwo tych terenów. Za oknem widzimy jakąś chyba zabytkową pompę, która do Was dotarła.
Tak, to jest długa historia, bo kiedyś w Elblągu zmieniano na nowsze urządzenia odwadniające. No i dostaliśmy taki stary silnik z pompą. To jest silnik S. Nie przypomnę sobie teraz numeru tego S-a, ale w każdym razie wyszedł z użycia.
Lata 80.
Tak, produkcja lat 80. Myśl techniczna jeszcze wcześniejsza, lata 50., 60. Andrychów, pompa o dużej wydajności, wolnoobrotowa. I tu kolega Roman podjął się odrestaurowania tej pompy, pali na dotyk. Teraz będziemy starali się o węże do tej pompy, żeby można zrobić taką prezentację, jak ona sprawnie pompuje. No to jest taki element zachowania dziedzictwa, chociaż są sytuacje, u nas najprawdopodobniej to się nie zdarza, są duże agregaty, duże pompy, ale na południu koledzy strażacy, którzy brali udział przy powodziach, to mówili, że takie wyciąga się stare odkurza, stare pompy i one jeszcze wspomagają odwadnianie.
Właśnie pytanie o wydajność takiego sprzętu.
To jest chyba 6 metrów sześciennych na minutę.
Czyli daje radę.
Daje radę. To jest naprawdę bardzo szybko, znika wszystko. One też z takich względów były wymieniane, ponieważ miały właśnie duży przekrój tego ssaka i węży i to wszystko było ciężkie. Rozkładanie tego to była katorga. No ale jeżeli to będą pokazy, chociaż będziemy gotowi w razie do jakiegoś, nie wiem, gdyby zabrakło pomp, to mam nadzieję, że ta pompa da radę.
W każdym razie główny cel to, tak jak wspominasz, prezentacje, pokazy. Coś mi się wydaje, że pierwsza taka możliwość, żeby zobaczyć w akcji, to będą dni osadnika.
Tak, założyliśmy sobie taki termin i wszystko wskazuje na to, że to się uda, bo dni osadnika są pod koniec września, na które serdecznie zapraszamy. Tam będzie więcej takich różnych ciekawostek. Traktor odrestaurowany przez naszego członka klubu Jarka Koszelaka. Staramy się zachęcać, pokazywać, żeby to budziło emocje no i pokazywało, jak to działa, jak to może działać wszystko.
Dni osadnika, jak zwykle pewnie sporo atrakcji, wszystko rozpocznie się na dworcu, w Nowym Dworze Gdańskim.
Tak, zapraszamy, będzie przemarsz. W tym roku jest takim tematem przewodnim jest rolnictwo. Właśnie dlatego będzie ten restaurowany stary Ursus. No do tego dołożymy jeszcze pompę, zachęcamy jeszcze innych do zgłaszania się, może jakieś atrakcje takie związane z żuławami będą mogli przedstawić. No i oczywiście koła gospodyń, dobre jedzenie, śpiewy, śmiech, no ta radość osadnicza, to co najlepsze.
I mile widziane odzienie, no lata pewnie jakieś 30-40.
Tak, fenomenem tego wydarzenia jest, że wielu ludzi się przebiera w odzież czy ubrania z czasów osadniczych, czyli te 40 lata, 50, nawet do 60. Całe rodziny maszerują z walizkami. My też tych walizek trochę mamy, więc możemy wypożyczyć w razie czego pod osłoną żołnierzy, jakby było wkroczenie osadników do Nowego Dworu. I tak to wyglądało. Przyjeżdżali zazwyczaj w wagonach towarowych, wysiadali właśnie tam na dworcu, no i rozchodzili się do miasta, czy miasto przychodziło do nich w postaci burmistrza i witało ich, i potem na kwatery byli rozwożeni. No i przy tej okazji różne ciekawostki, taki klimat, który tutaj był w tych pierwszych latach takich niełatwych, bo też podczas tego przemarszu składamy kwiaty pod pomnikiem pierwszych osadników. Myślę, że zarówno w ludziach dojrzałych, jak i młodzieży jest ta wiedza i jest ta chęć upamiętnienia. I to jest właśnie takie dobre upamiętnienie, ponieważ żywe, będące takim nie tylko edukacją, ale też właśnie zachowaniem pamięci. I też muszę powiedzieć, że ten pomysł być może będzie pączkował w inne miejsca. Wiemy, że w różnych miejscach organizatorzy czy stowarzyszenia, gminy mają ochotę na podobny przemarsz, podobną imprezę i cieszymy się, bo to po prostu będzie jeszcze większa informacja o tym, jak to było tutaj w czasach osadniczych. A nie było łatwo, tutaj przyjeżdżali różni ludzie, a zostawali tylko twardziele, a my jesteśmy ich potomkami.
Dokładnie tak. Ja przypomnę, że Dni Osadnika w tym roku odbędą się 26 września, czyli w ostatnią sobotę września. Zaprasza Klub Nowodworski na czele z jego prezesem Markiem Opicem, który był gościem naszej audycji. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również, ale chcę nadmienić, że Dzień Osadnika to jest cały zespół kilkudziesięciu osób, które to organizują, między innymi Mariola Mika, Marzena Bernacka-Basek, Łukasz Kępski. To jest trzon tej organizacji Dni Osadnika i gwarantujemy zawsze pogodę. To się udaje od początku, nawet pada deszcz do godziny 9, przestaje i zaczyna padać o 2 mniej więcej.
I chwała Wam za to. Klub Nowodworski. Raz jeszcze dziękuję Państwu także za uwagę. Mateusz Czerwiński. Do usłyszenia.
Nad rozlewiskiem.